moi drodzy, jak już wspomniałem, dzisiaj jest ostatnia niedziela roku, ale kontynuujemy pewien cykl. Cykl nauczania, który oparty jest oczywiście o Słowo Boże, ale który też wynika z naszego wyznania wiary, czyli tych głównych zasad, które spisaliśmy jako nasze credo Kościoła i z którym się utożsamiamy. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zajrzeli do fragmentu, który doskonale znamy. I może na pierwszy rzut oka wydawać nam się zaskakujące, dlaczego my, chodzący ileś lat w Chrystusie, mamy sięgać do fragmentu, od którego chyba zaczynał każdy z nas przygodę z Panem Jezusem Chrystusem. Dla mnie ten fragment jest najczęstszym fragmentem, którym dzielę się, głosząc Ewangelię. To jest fragment, który w pierwszej chyba kolejności wskazuje osobom, które wyrażają jakieś pragnienie dyskusji o Chrystusie, o zbawieniu, o tym, kim są teraz i dlaczego ta zmiana powinna ulec w ich, czy ma mieć miejsce w ich życiu. Tytuł dzisiejszego rozważania brzmi: poświęcił swego syna. I w związku z tym, że mamy taki tytuł, to tym naszym złotym wierszem nie może być inny wiersz, jak właśnie Jana 3,16. Tak bowiem Bóg ukochał świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten werset jeszcze będzie nam towarzyszył w ciągu tego rozważania. Dzisiaj przeczytamy, rozważymy 25 wierszy z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, stawiając sobie pytanie, kim jest Jezus, nasz Zbawca, bo to jest rzecz najbardziej istotna z tych rozważań, abyśmy mogli je odnosić. Do tej głównej prawdy odniosę się na sam koniec, kiedy przejdziemy przez omawianie tego fragmentu. Ale też musimy sobie, myślę, przypomnieć, zaznaczyć, podkreślić, że w ramach naszych rozważań mówimy o Jezusie w odniesieniu do nas, nie do postaci historycznej, nie do postaci, która związana jest z kultem religijnym, tylko w odniesieniu do nas, do każdego z nas z osobna. W naszym podejściu do tematu ważne jest to, że łączymy sprawę zbawienia z przyjaźnią, braterstwem, partnerstwem, po prostu społecznością z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I to jest sedno życia chrześcijańskiego. Nie poznanie postaci historycznej, nie umiejętność powiedzenia o Jezusie iluś tam zdań, ale świadectwo wynikające z naszej wiary, z naszej wspólnoty z Jezusem, z Jego przenikania przez nasze życie, czy wnikania w nie same. A więc, co chcemy pogłębić w ramach dzisiejszego rozważania? To przede wszystkim, kim On był jako człowiek. On, czyli Jezus Chrystus. I kim On w ogóle jest. On, czyli Jezus Chrystus. Kim jest dzisiaj? Czy zamknęliśmy Go w kartach historii i przyjmujemy, że gdzieś w latach 30. naszej ery Jezus został ukrzyżowany i na tym kończy się Jego historia misji na ziemi? Czy wręcz przeciwnie, uważamy, że właśnie wtedy zaczęło się to, co ma znaczenie dla nas samych? Przejdźmy do tego fragmentu. Oczywiście jest to dosłowne tłumaczenie nowego przymierza i powoli, myślę, będziemy sobie analizować fragmenty, biorąc to, co jest najistotniejsze, a więc wnikając w sens tych słów. Tytuł tego fragmentu w Nowym Przymierzu brzmi: konieczność nowego narodzenia. I czytamy tak. Był zaś człowiek spośród faryzeuszów, na imię mu było Nikodem, dostojnik żydowski. A więc bohaterem niejako tego fragmentu jest człowiek nietuzinkowy, nie anonimowa postać, ale człowiek, który cieszył się pewnym autorytetem w tej społeczności żydowskiej. Człowiek dojrzały już, człowiek, który uchodził pewnie jako ten, do którego można było pójść z pytaniem i który z racji pełnionych funkcji i tego, że nawet tytułowano go dostojnikiem żydowskim, pewnie na wiele pytań znał odpowiedź. Pewnie te odpowiedzi nie pozostawały bez znaczenia dla osób, którym na pytania odpowiadał. Był to człowiek dojrzały, prawdopodobnie 50-60-letni, który prawdopodobnie też był członkiem Sanhedrynu, a więc tej Rady Najwyższej, tego ciała bardzo ważnego w tym ustroju, nazwijmy to, kulturowo-politycznym narodu żydowskiego. Ten przyszedł do niego w nocy i powiedział: Rabbi. Pod osłoną nocy, kiedy najłatwiej jest przemknąć niepostrzeżenie, przychodzi do Jezusa ów Nikodem. Dlaczego w nocy? Możemy się domyślić, że pewnie nie było to mile widziane. I nie było to po drodze wielu tym, którzy raz z nim zasiadali w tym gremium starszych. Pewnie dla niego to było niezwykłe wyzwanie, ale jednak coś, co nie dawało mu spokoju i coś, z czym się spotykał na co dzień, słuchy, które do niego dochodziły, nie pozwoliły mu jednak pozostać obojętnym. Dlatego może nie spektakularnie, publicznie, w otoczeniu tłumów, ale pod osłoną nocy, gdzieś tam w skrytości, ale pchany chęcią jednak rozwiania wszelkich wątpliwości, przyszedł do Jezusa i powiedział: Rabbi. Rabbi to oczywiście słowo znaczy nauczycielu, ale w tym hebrajskim znaczeniu też odnosiło się to, było to forma taka nawet grzecznościowa, więc można by powiedzieć: proszę pana. Tak jak Amerykanie, którzy chcą wyrazić swoją wielką kulturę i jakoś oddać szacunek osobie, zwracają się do ludzi, na przykład w samolocie: sir. Chociaż mało tych, którzy mają ten tytuł szlachecki, leci w tym samolocie, a może nawet nie ma nikogo. Tak samo zwracano się do ludzi, których darzono szacunkiem: rabbi, nauczycielu, albo rabbi jako proszę pana. Czytamy tutaj: wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jak ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Wiemy. A więc z tego wynika, że ów Nikodem nie był sam w tych dociekaniach. Nie był sam jednak wśród tych, którzy co prawda Jezusa chcieli zmarginalizować i przeciwstawiali mu się. Jednakże zdawali sobie sprawę, że w tym człowieku tkwi niezwykła moc, tak jak tkwiła ta moc na przykład w prorokach starotestamentowych, którzy wypowiadali słowa Boga. Dlatego Nikodem mówi: wiemy my, którzy jesteśmy skupieni wokół tych samych zagadnień i mamy ten sam dylemat, że przychodzisz od Boga. Moim pragnieniem jest, abym był też widziany w oczach moich znajomych czy ludzi, którzy mnie otaczają, jako ten, który przychodzi od Boga. Jako ten, który kiedy mówi o Jezusie, jest transparentny i jest tego świadectwem. Moim pragnieniem jest, abyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, byli tacy, aby inni mogli powiedzieć: ten czy ta faktycznie zna Boga. Ten czy ta faktycznie wie, o czym mówi, bo życie o tym świadczy. Tutaj w zasadzie, idąc tym tokiem pragnień, warto zajrzeć do 1 Tymoteusza 4,12. Tu w nawiasie oczywiście jest zacytowana ta ta wypowiedź, czyli takich trochę życzeń Pawła do tego młodego Tymoteusza, która brzmi, oczywiście ona rozpoczyna się, niech cię nie lekceważy nikt z powodu twojego młodego wieku, ale czytamy dalej, ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w prowadzeniu się, w miłości, w wierze, w czystości. I to te słowa adresowane są do Tymoteusza, a nie do wspólnoty, która ma wziąć to jako nakaz. Nie są to słowa adresowane do tych, którym Tymoteusz z racji pełnionej już funkcji przewodzi, że mają darzyć go szacunkiem i posług, bo w końcu on przewodzi tej wspólnocie. Tylko Paweł wskazuje Tymoteuszowi, ty żyj tak, abyś właśnie budził szacunek i stał się wzorem w słowie, oczywiście w słowie pisanym z wielkiej litery, a nie w myśl elokwencji, która nim miała kierować. W prowadzeniu się w miłości i wierze oraz w czystości. Czy ja jestem rozpoznawany jako człowiek budzący szacunek z powodu mojej postawy, zachowania i postępowania? Jezus, chociaż był krytykowany przez to najwyższe, najbardziej szacowne gremium Żydów, budził respekt i budził szacunek, bo przecież taki Nikodem, tak wysoko postawiony dostojnik żydowski, nie przyszedłby do Jezusa, jeśli nie miałby o nim takiej opinii, jeśli coś w jego sercu by nie buzowało na myśl o Jezusie. Nigdy nie wypowiedziałby przecież takich słów, że wiemy, że ty przychodzisz od Boga. Czy ja jestem takim człowiekiem, który pojawiając się w jakimś gremium, prowokuje wręcz rozmowę na ten temat? Czy właśnie jestem rozpoznawalny jako ten, który może dać odpowiedź na pytania, które gdzieś tam drzemią w ludzkich sercach? Dalej czytamy. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Wszyscy pewnie zwróciliśmy uwagę na to, że ten Nikodem nie zadał jeszcze żadnego pytania. Nie zadał pytania, a tutaj pada już konkretna odpowiedź. Jezus zna treść niezadanych pytań i zna na nie Boże odpowiedzi. Jeśli nawet nie jesteś w stanie wydusić siebie nieraz w modlitwie, bo coś zaciska ci gardło, żeby porozmawiać z Bogiem na jakiś temat, to, że nie byłeś w stanie tego wypowiedzieć, wcale nie świadczy o tym, że Bóg tego nie usłyszał, że Bóg tego nie widzi. Jezus zna treść niezadanych pytań, które są w tobie, które może nawet sam jakoś nie wiesz, jak zadać, ale mało, że zna pytania, to zna na nie także Boże odpowiedzi. Nikodem nie zdążył zadać pytania. Pewnie z takim pytaniem przyszedł, no bo Jezus sam mu na nie odpowiedział, co bardziej uwiarygodniło tą rozmowę. Jakby te słowa Jezusa spaliły wszelkie jakieś tam mosty, które ich dzieliły. Nie było to pewnie łatwe wyzwanie i zadanie dla tego Nikodema. Ale chyba ta odpowiedź i to spojrzenie Jezusa w oczy Nikodema powiedziały mu wszystko. Ręczę i zapewniam cię, kto nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Tu mamy stronę bierną, zrodzony na nowo, chociaż w innych tłumaczeniach jest nie narodzi się na nowo, ale jest to celowo tak sformułowane, aby zdać sobie sprawę, że to zrodzenie na nowo nie dokonuje się przez nas. W naszym języku funkcjonuje zwrot. Urodziłem się tego i tego dnia. Urodziłam się tego i tego dnia. Chociaż nikt z nas, chyba że jest ktoś, sam się urodził. Że tak się zaparł, że tak postanowił, mówi, ja się tego urodzę. Nie. Zostaliśmy urodzeni, zostaliśmy zrodzeni. I to samo dotyczy naszych relacji z Bogiem. To Bóg podejmuje inicjatywę. na nasze prośby, na naszą prośbę, na nasze pragnienie. I to za Jego sprawą zostajemy zrodzeni na nowo, zostaliśmy zrodzeni na nowo i przez to stajemy się uczestnikami Królestwa Bożego. Te słowa dla takiego Nikodema były też szokujące, ponieważ Żydzi w tym czasie uważali, i to głosili, tego nauczali, że wszyscy z narodu żydowskiego, jako narodu wybranego, są częścią Królestwa Bożego, z wyjątkiem 12 apostołów. Tych wykluczyli, chociaż byli Żydami. Nie, ci to nie. Jezus powiedział, nie, tak nie jest, jak mówicie. Ci, którzy nie zostaną zrodzeni na nowo, nie mogą zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to, zobaczcie, nie mówi tutaj, chwila, czyli ja jeszcze nic nie powiedziałem, o nic nie zapytałem, ale przyjmuje tą odpowiedź, bo ona była w nim samym i mówi, jak może urodzić się człowiek, będąc starcem? Nie może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać urodzony. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, co ma podkreślić wagę tych słów, że kto nie zostanie zrodzony z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co zostało zrodzone z ciała, jest ciałem, a co zostało zrodzone z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie zostać zrodzeni na nowo. Wiatr wieje, dokąd chce. Jego szum słyszysz, ale nie pojmujesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest każdym, kto został zrodzony z ducha. Nikodem na to, jak to może się stać? To zrodzenie z ducha, to narodzenie na nowo, jak mówimy w naszym kościele, dzieje się w sposób, który nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć naukowo. Tak samo jak właśnie Pan Jezus podaje wiatr, który jest, który się czuje, który obija się o nasze policzki, ale nie jesteśmy w stanie go chwycić, nie jesteśmy w stanie go gdzieś spakować do torby, nie jesteśmy w stanie go nawet zobaczyć, ale on jest. To jest niezwykłe, że właśnie Bóg tylko potrafi przemienić twoje życie, że Bóg zna też dokładnie twoje pytania. Chociaż czasami zakładasz maskę i pokazujesz, jak ty nie jesteś twardy czy twarda, to Bóg dokładnie wie, co jest w twoim sercu. Jezus zna moje, twoje, każdego z nas, niesformułowane pytania i zna na nie Boże odpowiedzi. Czy korzystam z tej Bożej umiejętności? Czy to mnie przeraża, czy wręcz przeciwnie, mnie to zachęca? Czy w ten sposób czuję niezwykły luksus z tego, że nawet nie muszę bawić się w jakieś piękne układanie zdań wypowiadanych do Boga, bo On i tak wie, co leży mi na sercu. Jezus odpowiedział, ty jesteś takim nauczycielem, takim, czyli takim nietuzinkowym, takim niepowtarzalnym, wręcz powiedziałby Jezus, przecież ty jesteś naprawdę dobrym nauczycielem, znanym nauczycielem. Ty jesteś takim nauczycielem Izraela i tego nie wiesz? Ręczę i zapewniam cię, że mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale naszego świadectwa nie przyjmujecie. Macie takie sytuacje? Ja mam. Pewnie wielu z nas też. Że rozmawiamy z ludźmi o Chrystusie. Wskazujemy drogę nowego narodzenia. I nieraz mówię, wach, ale teraz mi poszło fajnie. A ta osoba mówi, aha, dobra. Tak Pawłowi powiedzieli na Akropolu. Nie, o tym to nam powiesz przy innej okazji. Tak nie jest? Jest. Pan Jezus miał ten sam dylemat. My mówimy o tym, co wiemy. I świadczymy o tym, co widzimy. Ale świadectwo nasze nie wszyscy przyjmują. Jednak do końca tak nie jest. I właśnie ten Nikodem jest tego dowodem. Jezus głosił, był odrzucany. Kto z tych faryzeuszy powiedział: Panie, dzięki, że przyszedłeś, Ty nam oświeciłeś usta? Mówią: nie, idź stąd, precz, przez Ciebie Belzebul przemawia. Takie były słowa do Jezusa. A jednak pod ukradkiem nocy ten Nikodem, który był religijnym człowiekiem, dla którego kwestie religii tak nazwanej nie były obojętne, nie pozwoliły mu nie wykorzystać sytuacji z tego, że jest w Jerozolimie Jezus i może przyjść do Niego. Jeśli o ziemskich sprawach wam powiedziałem i nie wierzycie, to jak wierzycie, jeśli wam powiem o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jezus był prawdziwym Mesjaszem. I właśnie tego Syna Człowieczego się odwołuje, bo przecież o proroctwach doskonale Nikodem wiedział. W Jezusie mamy kogoś, kto wstąpił z nieba, najlepszego wyraziciela woli Boga. Dzisiaj mamy tę samą możliwość. Nie musimy pod ukradkiem nocy iść do Jezusa, ale On pozostawił właśnie swoje słowo. I to nowe przymierze, które dzierżymy gdzieś tam w rękach, jest przedłużeniem objawienia sprzed wieków. To dzięki ludziom natchnionych przez Ducha Świętego zostało spisane, jest przedłużeniem tego wszystkiego, co zostało objawione przed wiekami. Dzięki temu dzisiaj możemy czytać historię o Nikodemie. Historię, która zapewne odmieniła jego życie. Dzięki temu możemy znać Jezusowy wykład na temat nowego narodzenia. Dzięki temu od Niego samego możemy uczyć się tego, jak zwiastować Ewangelię, jak pokazywać innym, że naprawdę nie ma innej możliwości, jak tylko zrodzenie na nowo przez działanie Ducha Świętego. Jak to się dzieje? Jak mogę z tego czerpać? W modlitwie wchodzę w kontakt z Bogiem. Przy lekturze Nowego Przymierza wchodzę w kontakt z przesłaniem Boga. Mam do tego dostęp w każdej chwili. Czy z tego korzystam należycie? Zawsze, systematycznie. Czy to jest właśnie pierwszy sposób na moje pytania rodzące się? Czy właśnie wtedy staram się dotrzeć bezpośrednio do Jezusa, aby to On na nie odpowiedział, abym w Jego Słowie znalazł też wskazówkę, która może mi pomóc w danej sytuacji, w danym miejscu. Czy właśnie z tego korzystam w pełni? Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto wierzy, miał w Nim życie wieczne. Jezus miał być wywyższony. W jaki sposób? Umierając na krzyżu. Dla ludzi, dla obywateli Rzymu, to była największa hańba, że ktoś był krzyżowany. Nawet to nie był obywatel rzymski, bo on był ścinany. A Bóg widział w tym wywyższenie. Nie widział w tym hańby. Widział w tym sposób na nowe życie, na zmazanie grzechów ludzkich. I tutaj czytamy 16 wiersz. Tak bowiem Bóg ukochał świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, bez wyjątku, jakkolwiek jesteśmy, Jacek, jak jedzie do więzienia, widzi tam osoby, do których to słowo też jest skierowane. Każdy, ktokolwiek widzi swoją, nie wiem, gderliwą sąsiadkę, która potrafi być utrapieniem, musi mieć na uwadze, że każdy dotyczy też jej. Jeśli masz szefa w pracy, to każdy dotyczy także jego. Aniu, pamiętaj. To jest aspekt. Każdy. Bóg umarł za każdego. Każdy mieści się w tym sformułowaniu. ale też tutaj czytamy, że Syna Jednorodzonego, Jezus jest jednorodzonym Synem Boga. On jest źródłem życia. Jednorodzony niekoniecznie znaczyło w tamtych czasach jako jedynak, ale jednorodzony jako niepowtarzalny, ten szczególny egzemplarz, który udał się tatusiowi. Tak? To był ten, który był nieprzeciętny. Jezus był jednorodzonym, bo był owocem działania Ducha Świętego. Był tym, który przyniósł światu zbawienie. Był tym, który był niepowtarzalny, bo nikt za nim już tego dzieła nie mógł ponieść. Ci wszyscy, którzy rodzili się po nim, tak jak i my, rodzeni z Ducha Świętego, jesteśmy tymi, którzy wskazują tylko na Jezusa, którzy objawiają to, co Jezus dokonał. Jest Bożym darem dla zgubionego człowieka. Minęły święta, obdarowywaliśmy się różnymi prezentami. Bożym darem dla nas jest Jezus Chrystus. To jest najwspanialszy podarunek. To jest podarunek, którego nawet nie jesteśmy w stanie oszacować żadną sumą pieniędzy. To jest podarunek, który, co najważniejsze, każdy odpowiednio jakim czasie może rozpakować. Także i dzisiaj. Bo ten podarunek jest aktualny. Czy korzystam z Bożej oferty ratunku i rozwoju duchowego życia? Czy widzę w tym słowie każdy, także i siebie? Czy potrafię wykorzystać to, że właśnie Bóg zrodził mnie na nowo, albo chce zrodzić na nowo, jeśli tego nie zrobiłam, czy nie zrobiłem, i chce mnie ubogacać całym sobą, chce mnie przepełniać całym sobą każdego dnia. Dalej czytamy, gdyż nie posłał Bóg Syna na świat, aby ten osądził świat, ale aby świat przez Niego był zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega osądowi, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, gdyż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Bo na tym właśnie polega sąd, że światło przyszło na świat, jak dzisiaj z jednej z pieśni śpiewaliśmy, lecz ludzie bardziej pokochali ciemność niż światło, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto postępuje niegodziwie, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie zostały wyjawione jego czyny. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, zbliża się do światła, aby wyszło na jaw, że jego czyny zostały dokonane w Bogu. Ten tekst mówi o sądzie. Jeśli przyjmiemy te informacje, to najpierw zadajmy sobie pytanie. Jaki jest cel przyjścia Jezusa? Jezus nie przyszedł, aby niszczyć, ale by świat zbawić, uratować. Niestety ludzie nie korzystają z tego ratunku i wrzeszczą wręcz, że Bóg nic nie robi. Tyle jest zła na świecie i Bóg nic z tym nie robi. Wszyscy w zasadzie mają taki stereotypowy widok Boga jako tego, który tylko karze. Ale ten fragment mówi jasno i wyraźnie, że nie przyszedł na świat, aby świat zgubić, ale aby świat uratować. Chociaż mamy sformułowanie, nie posłał, aby osądzić świat. Na tym, dalej czytamy, polega sąd. Czy to nie sprzeczność? Nie, to nie sprzeczność. Właśnie na tym polega to Boże objawienie. Potocznie myślimy, że Bóg osądzi świat na podstawie naszych czynów. Wymierzy karę albo rozda nagrody. Niektórym się oberwie, a niektórzy zyskają pochwałę. Ale to nie tak. Według tych słów sąd to ratunek. Jezus przyszedł na świat, aby ratować. Jak ta łódź ratunkowa, która wypływa do rozbitków i zaprasza na pokład. czekając na to, że ten tonący wyciągnie rękę, aby na tym pokładzie się znaleźć. Jednakże to pozostaje zawsze wybór. Jezus nie przyszedł, aby osądzać. Chociaż potocznie niektórym tak się wydaje. I w wielu kręgach tak to jest głoszone, że Bóg swoim karzącym palcem wskazuje, że tak, nie, za to jest kara. To tak jak pchnięcie czy przecięcie nożem czyjegoś brzucha jest wręcz zbrodnią. Tak zupełnie to wygląda inaczej niż tnie ten brzuch chirurg na stole operacyjnym. Zdajemy sobie sprawę, że tnie brzuch. Ale po co? Po to, aby uratować ludzkie życie. Aby wyciąć to, co jest zgniłe i co może doprowadzić nawet do śmierci. Zupełnie inny punkt widzenia. Tak samo Jezus przyszedł po to, aby napiętnować to, co jest złe i uświadomić wszystkim, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, o czym mówiliśmy poprzednio. Jednakże mówi to, aby wyjąć to z ciebie, jak w czasie tej operacji, aby uratować twoje życie, abyś właśnie mógł być wolny od tej, powiem, zgniłej posiadłości w sobie, która tkwi w postaci, nie wiem, woreczka robaczkowego, który nie jest potrzebny, a przynosi taką stratę. Na tym polega misja Jezusa, że przyszedł, aby osądzić, czyli ogłosić, że nie ma innej drogi do Królestwa Bożego, jak tylko zrodzenie na nowo przez Bożą inicjatywę na twoje osobiste zaproszenie. Nie ma innej możliwości, abym wzrastał w Chrystusie, jak Jego działanie we mnie, Jego przenikanie, Jego kontakt mój z Jego Słowem, jako to, co dostaję z Bożego objawienia dla mnie osobiście, jako kontakt w modlitwie. Nie ma innej możliwości. Nikt innego nic nie wymyśli, bo taka jest Boża recepta. Jeśli chcę wzrastać, to potrzebuję społeczności z Bogiem. Kryterium sądu? Kryterium sądu nie są przekazanie, ale twoja wiara. Twój stosunek do Chrystusa. Nie przykazania, ale wiara, zaufanie jest kryterium Bożym do stopienia zbawienia. Przed jaką decyzją stoi człowiek? Czy pozostanie w ciemności, czy będzie się łudził, czy też ocząśnie się z tego letargu? Taka jest możliwość. Albo będziesz uciekał gdzieś tam w ciemność, aby sam siebie oszukiwać, że jesteś grzesznym, albo przyjdzie z tym przed oblicze Boga. Tak samo jako żyjący w Chrystusie, jeśli zdarzy mi się coś, w czym na chwilę potknę się w życiu Chrystusowym, to też od ciebie to zależy, czy się do tego przyznasz, czy będziesz sam siebie oszukiwał, a przez to tłumił zapał Ducha Świętego. Czy w moim życiu jest wszystko poukładane tak, jak powinno być, jak mówi Boże Słowo? Najważniejsze pytanie mojego życia, potocznie, że w życiu mamy się kierować przykazaniami. Tak mówi świat, tak mówi wiele religii, nazwę to wprost. Ale zgodnie z tekstem, ten fragment nam pokazuje, że w życiu trzeba kierować się czym? Wiarą. Wiarą w Jezusa, żyć Jezusem, być włączonym w Niego. Tak jak wszelkie urządzenie na prąd potrzebuje, aby je wetknąć w gniazdko, żeby wykrzesać moc. Są oczywiście te samobieżne krętarki, ale one starczają na tyle, ile jest bateria i nie mają też takiej mocy. Tak samo jest w naszym życiu. Ja mogę czuć się samowystarczalnym. Panie, ja to sobie w życiu poradzę. Już nie takie rzeczy bywały. Tylko, że my mówimy o kategoriach wieczności, a nie doczesności. Iluś lat. Mówimy o tym, co będzie z tobą, jeśli odejdziesz z tego świata. Jezus rdzeniem życia znaczy żyć na zasadzie lampy podłączonej do źródła prądu. To z Jezusa czerpać wszelką mądrość, wszelką moc, wszelki pokój. To w Nim szukać odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. To do Niego zanosić wszystko to, co gdzieś burzy mój spokój. To z Nim mieć ciągłą relację. To jest sens tego, że mogę powiedzieć, że Jezus jest rdzeniem mojego życia. Jak to zastosować w życiu? Przede wszystkim ten fragment jest najlepszym fragmentem, żeby komuś powiedzieć o Jezusie i pokazać prawdę tego, jak dostąpić zbawienia. Nie ma innego lepszego fragmentu. Jak przełożę na kalendarz? Ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w prowadzeniu się, w miłości, w wierze i w czystości. Jak przełożę to na kalendarz moich codziennego życia, te słowa adresowane przez Pawła do Tymoteusza? Ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w prowadzeniu się, w miłości, w wierze i w czystości. Jak to będzie wyglądało przez moje najbliższe dni albo całe lata życia? Jak to przekuje na praktyczne życie? W jaki sposób będę autentyczny w tym, do czego zachęcam i o czym mówię? Mam też do dyspozycji tą moją drużynę Królestwa Bożego, czyli Kościół. W jaki sposób mogę kibicować Kościołowi, ale też w jaki sposób Kościół może pomóc też mi w głoszeniu Ewangelii? Co mogę zrobić? W jaki sposób? Czy mam odwagę, czy mam chęć zaprosić kogoś właśnie na takie spotkanie, aby ta osoba zobaczyła, że nie jestem sam, który myśli tak samo, że jest też grupa ludzi, która nazywa się wspólnotą w Chrystusie. Zachęcamy zawsze do modlitwy konwersacyjnej, gdzie właśnie uporczywie modlę, konsultuję z Bogiem to, co ma być dla mnie wskazówką, aby mieć pewność, że idę po dobrej drodze i jaki krok mam zrobić kolejny. Ale też mogę jeszcze dopisać w tym konspekcie rzeczy, o których dzisiaj ja nie powiedziałem, a które Ciebie dotykają. Czyli wypełnij do piątku rubryki odniesień. Rozważ na spotkaniu grupy pozostałą część tego trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Mam na to tydzień, aby wypisać rzeczy, które do mnie jeszcze bardziej docierają, a które może nie zostały dzisiaj tutaj wyartykułowane. Bo to jest ważne, abym mógł powiedzieć, tak jak mówi główna prawda na samym początku tego konspektu. Jezus jest jednorodzonym Synem Boga Ojca, wyrazicielem Jego prawdy i Jego woli, Bogiem w ciele, obiektem naszej wiary i przez to źródłem życia wiecznego. Amen. Zachęcam, powstańmy i pomódlmy się.